Witam serdecznie w podcaście Piętro Wyżej. Dziś specjalnie dla Ciebie zaprosiłem niezwykłego gościa. Jest nim Paweł Nowakiewicz. Niezwykły człowiek o niespotykanej wizji na życie. Podziwiam w nim wytrwałość oraz olbrzymią odwagę. Wraz z Pawłem zabierzemy Cię w orientalną podróż po Tajlandii. Witam Cię serdecznie, Pawle.
Witaj, Łukasz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu. Dziękuję za tak ciepłą zapowiedź i przyjęcie. No to co? Lecimy do
przodu. Jasne, zaczynamy. Super, ja także dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Paweł, mam pytanie, czy mógłbyś przybliżyć swoją sylwetkę słuchaczom? Powiedz proszę coś o sobie, czym się zajmujesz, co cię fascynuje?
Wiesz co, to jest zawsze takie pytanie, na które zastanawiam się, jak odpowiedzieć. Bo z jednej strony ludzi interesuje, na czym zarabiam, a drugie, z czym się pasjonuję, a to nie zawsze są te same rzeczy, nie?
A ja uważam, że jesteś człowiekiem kompletnym, bo już obserwowałem ciebie i obserwuję od kilku ładnych miesięcy, nawet kilka razy udało nam się skontaktować razem, popisać, wymienić kilka poglądów. I ja w moim odczuciu jesteś człowiekiem kompletnym, bo wiem, że zajmujesz się finansami, a z drugiej strony masz bardzo, ale to bardzo pięknie rozbudowaną świadomość, którą obserwuję i jestem twoim wielkim fanem, naprawdę. I ja, wiesz co, pieniądze pieniędzmi, ale chciałbym się skoncentrować generalnie na tej pozostałej części twojej osobowości, którą jest rozwój. Możesz mi coś powiedzieć na ten temat?
Mogę powiedzieć. Pomagam ludziom przede wszystkim uwolnić się od myśli. A dokładnie moim mottem jest, abyś to ty rządził myślami, a nie myśli tobą. Robię to przez trening mentalny, czyli tak naprawdę narzędzie, które pcha nas do przodu i podnosi poprzeczkę, i przynosi bardzo szybko efekty. Wzięło się to stąd, że sam na swojej drodze przeszedłem różne terapie, różne porażki osobiste i zawsze mnie irytowało, że to wszystko tak długo trwa i mam wrażenie, że nikt tak naprawdę nie wie, jak mi pomóc i się zabrać. I że najlepiej niestety wychodziło, że umiem pomóc sam sobie, jak się po prostu wezmę do roboty.
Dokładnie.
Tak. I na mojej drodze pojawił się trening mentalny, który pozwala mi czerpać, nie ograniczając się z różnych nurtów, bo nie ukrywam, że czasem mam do czynienia z psychoterapeutami, czasem z psychologami, czasem z wiedźmami, z szamanami, czasem z tantrą, a czasem jeszcze z czymś innym. Natomiast znaczenie ma to, żeby nie ograniczać się i ze wszystkiego wyjąć to, co nam może pomóc. Bo dzisiaj mamy czas specjalistów, a nie ludzi z dyplomami. I to jest taka moja główna myśl, że dzisiaj przestają się liczyć górnolotne dyplomy i zamykanie się w definicjach, a zaczyna się naprawdę liczyć to, że ktoś jest praktykiem, coś przeszedł, zrobił i ma konkretne wyniki.
Dokładnie. Jest to ciekawe jest to, co mówisz, ponieważ też staram się, jak mogę zbierać ze świata obok to, co jest najważniejsze dla mnie i bazować na tym najlepiej, jak potrafię, aby wziąć, co się da, nie krzywdząc przy tym innych.
Tak, ale widzisz, Łukasz, bo to jest podobnie jest też z tobą, nie? Popatrzcie, bo do niedawna w dzisiejszym świecie definiowaliśmy ludzi przez zawody, które wykonują, nie? Ale czy dziennikarzem jesteś, jak skończysz szkołę, czy dziennikarzem jesteś, kiedy zaczynasz prowadzić dzienniki, że tak powiem, tak jak nazwa mówi, dziennikarz, dziennik, czyli dokumentować codzienność w jakiś sposób, nie? Teraz pytanie, co jest pierwsze? Czy dzisiaj, żeby być dziennikarzem, to właśnie bardziej się powinno dokumentować rzeczywistość, czy powinno się kończyć szkoły, nie?
Powiem ci szczerze, według mnie pierwsza jest wyobraźnia. No. Na samym początku tego wszystkiego jest wyobraźnia i która jest, jak zaznaczałem kilkukrotnie, jest ona leniwa. Jest strasznie leniwa i jest taka pyszna, za bardzo nie chce się jej ruszyć do przodu, aż w pewnym momencie przychodzi moment, przecież kto mi zabroni?
Dokładnie.
Przecież nie robię nic złego, a wręcz przeciwnie, staram się przekazać innym kawałek trochę innego świata. Bo ja już powoli teraz przejdę już do drugiego pytania.
O właśnie.
Panie Pawle, ponieważ od dłuższego czasu obserwuję cię w mediach. Przepraszam?
Pawle po imieniu, no Łukasz, nie bądź.
Dokładnie, no ale to ja mam taką właśnie naturę.
Okay,
Pawle, dokładnie. Z czystego szacunku i fascynacji twoją osobą, naprawdę czasem może mi wskoczyć panie Pawle, a sądzę, że jesteśmy w bardzo podobnym wieku, bo jesteśmy w podobnym wieku. Niemniej jednak, wyobraźnia, tak jak mówię, na samym początku jest wyobraźnia, która tworzy nam jakieś wizje. I jesteś chyba właśnie właściwą osobą do zadania tego pytania i właściwą osobą przede wszystkim do dyskusji o wyobraźni, ponieważ od dłuższego czasu obserwuję cię w mediach społecznościowych i od kilka miesięcy temu natrafiłem na relacje z Tajlandii. Aby było ciekawie, z tego co wiem, postanowiłeś na jakiś czas wybrać się z całą rodziną na wycieczkę. Na wycieczkę nietuzinkową, bo niemalże była to Tajlandia, to w dodatku jeszcze spędziliście tam bodajże 6 miesięcy. Skąd się wziął pomysł na tą wyprawę?
Wiesz co, dokładnie to muszę podziękować człowiekowi, którego nie pamiętam, który zaszczepił mi tą myśl, tak jak to się czasem zdarza. Czasem stoi ktoś koło nas i wypowie zdanie, z którego nie zdaje sobie świadomości i sprawy, że to zdanie może zmienić ścieżki życiowe czyjeś. I ileś lat temu, nie pamiętam tego człowieka, ale jestem mu wdzięczny do dziś, spotkałem się z człowiekiem, który pracował wtedy w korporacji. W korporacji, która z jakiegoś powodu jest kojarzona, wiesz, z trybami, z pracą od do, z targetami i tak dalej. Gdzieś rozmawialiśmy i nie pamiętam, gdzie to było, natomiast on powiedział takie zdanie. Mówi, Paweł, gdybym się dowiedział, że mam raka, to bym dzisiaj rzucił pracę i zaczął podróżować dookoła świata i spełniać swoje marzenia. Ja pamiętam, jak mnie to wtedy, jak grom z jasnego nieba, dotarła do mnie myśl, a po co czekać na raka? I to było coś, co zmieniło moje ścieżki myślenia na następnych, bo to było kilka lat temu, ale już z niej nie zszedłem. Pomyślałem sobie, kurczę, jeśli człowiek jest w stanie pracować od do w trybach i pomyśleć, że jeżeli on będzie miał raka, to zmieni swoje życie, to przecież możemy zmienić je dziś, nie mając tego raka, nie? I ja naprawdę jestem mu wdzięczny za to. I od tamtego momentu zaczęły się moje plany, zmiany, marzenia, i które finalnie skończyły się tym, no zaraz będzie rocznica, że rok temu tak naprawdę chyba 3 listopada wylecieliśmy na 4 miesiące do Tajlandii. Prawie, że całą rodziną, bo bez najstarszej córki poszła na studia, 20 lat ma teraz, także... Także to był początek tego marzenia. Pierwsza myśl mi osoby, której nie pamiętam, która sprawiła, że zacząłem myśleć inaczej już wtedy, tak?
Fajnie, nie? Fajnie, że ludzkie drogi zmieniają przypadkowe zdania i to właśnie o to chodzi, że żeby umieć czerpać z tych małych zdań, które ludzie wypowiadają do nas, ale chyba to było bardzo szczere zdanie z ust tego człowieka, skoro tak dotarło do ciebie, tak? I do mnie chyba też dociera, bo to jest magiczne, dosyć magiczne.
Było bardzo szczere, nie? Pamiętajmy o jednym, że żeby coś do nas dotarło, to też trochę musimy umieć słuchać, nie?
Tak, zgadza się. Tajlandia. Ciekawy kierunek. No to już wiemy, gdzie się urodził ten, skąd się zrodził ten pomysł. To nie jest takie proste, tak mi się wydaje, wyjechać sobie do Tajlandii na 4 miesiące z całą rodziną. Mógłbyś przybliżyć cały proces decyzyjny, jakie kwestie były najtrudniejsze do uzgodnienia i jak długo trwało przygotowanie?
Co, cały proces trwał 7 miesięcy bodajże. Od pierwszego rozpisania pomysłu, tak już naprawdę, to był luty. I siadłem sobie z kartką, długopisem i rozpisałem to marzenie w dokładnych szczegółach. Napisałem sobie na środku Tajlandia i pomyślałem, w jakich strefach czy sferach życia muszę zrobić porządek, żeby wyjechać. I wypisałem rodzina, dom, finanse i dzieci. Celowo oddzieliłem dzieci od rodziny, bo pod kątem rodziny myślałem kwestie tam typu domy, auta i tak dalej, a dzieci to były szkoły, szczepienia i różne takie inne rzeczy, które są wymagane. I rozpisałem dokładnie w detalach wszystko. I wyobraź sobie, że jak to rozpisałem w detalach, mówię, kurde, to wcale nie jest takie trudne. Nie widzę tam ani jednej rzeczy, której tak naprawdę nie mógłbym zrobić. Nie ma tam nic, co by mnie przerastało, czyli rozpisanie marzenia na te drobne elementy, potem rozpisanie tego w datach, w celach, podzieliłem część z żoną i okazało się, że wiesz, wszystko, tak, kupiliśmy bilet, jak już kupiliśmy bilety, to był czerwiec albo lipiec, nie pamiętam, to już nie było odwrotu w ogóle na samolot, bo pilnowaliśmy lotów. Gdyż jak masz taki horyzont czasowy, to też wiesz. No ja ci powiem szczerze, my kupiliśmy dla 5 osób lot tam i z powrotem za 10 tysięcy złotych. Czyli to jest tak.
To jest dużo.
To jest 2000 zł na osobę, czyli 1000 zł w jedną stronę, nie?
Dokładnie.
To dzisiaj jak Pendolino jedziesz z Krakowa do Warszawy, to wydajesz 400 zł w dwie strony, nie? Więc to nie jest coś, co.
Jest nieosiągalne.
Nieosiągalne, nie? No i się zaczęło potem planowanie, tak? Nie ukrywam, że wyjazd na 4 miesiące planuje się zupełnie inaczej niż wyjazd na 2 tygodnie, bo my się kierowaliśmy na przykład, wyobraź sobie, głównym z czynników było to, czy w zakresie pół godziny jazdy od miejsca, w którym chcielibyśmy mieszkać, jest szpital, który jest powiązany z naszą polisą ubezpieczeniową.
Tak.
Nie? Czyli, bo już się zastanawiasz, jak ci się dziecko pochoruje, fajnie, że będziesz mieszkał w chatce z bambusa gdzieś na wyspie, tylko jak będziesz miał 3 godziny lotu helikopterem, a twoje dziecko dostanie tropikalną chorobę, no to już niekoniecznie jest tak fajnie, nie? Więc no, zupełnie innymi kategoriami się kierujesz, jadąc czy lecąc na 4 miesiące, bo to nie jest tak, że już mieszkasz sobie w hotelu i masz wszystko w taki sam sposób. No i co? Rozpisaliśmy. W międzyczasie trwało, że tak powiem, sprzątanie domu i życia. Czyli pozbywaliśmy się części aktywów, część wynajmowaliśmy. Wynająłem auto swoje na 4 miesiące komuś. Próbowaliśmy dom wynająć. Domu nam się akurat nie udało wynająć na 4 miesiące. Stał pusty. I patrzyliśmy, które z rzeczy, które mamy, mogą na nas pracować w trakcie, kiedy jesteśmy za granicą, żeby one nie stały po prostu, nie?
Rozumiem. Bardzo mądrze. Zgadza się.
I no nie wiem, co więcej ci mogę powiedzieć, nie? Bo też, jak mówię, to był też...
A jak udało się... Mam pytanie, jak to się udało zrobić ze szkołą dziewczynek?
Znaczy, dwójka maluchów była jeszcze w przedszkolu, tak naprawdę.
Aha,
więc tu nie było żadnego problemu, bo zgłaszasz i nie idziesz. Starsza córka, to trzeba wiedzieć, że to się załatwia co najmniej miesiąc wcześniej, ale istnieje funkcja taka jak domowe nauczanie. My zgłosiliśmy, że wylatujemy, trzeba mieć opinię psychologa i dziecko może spokojnie uczyć się z domu i tylko raz na pół roku zdawać egzaminy, czyli materiał, który powinno zrobić. Natomiast to jest przewidziane ustawą, zgodne z prawem. I możesz dziecko wtedy zabrać gdzie chcesz i ono ma zdawać materiał. Także nasz ustawodawca dopuszcza wyjazd legalny z dzieckiem i nienaruszanie ustawy o oświacie, tak? Czyli tego, żebyś miał problemy, że dziecko ma nieobecność, nie?
Zgadza się, pięknie.
Nie ukrywam, że...
Informacja, nic więcej, tak. Nic więcej tylko informacja, dotarcie do informacji, tak? I wszystko jest...
Tak, i zebranie tego w systematykę, żeby się okazało, że... Czyli nie zostawianie tego na sam koniec, bo na przykład musisz zrobić pewne szczepienia, jeśli oczywiście wierzysz w szczepienia. Ja co prawda ze szczepieniami mam swoją własną filozofię, natomiast nie mam ochoty za bardzo dyskutować z chorobami tropikalnymi, co do których nie mam pojęcia. Więc się poszczepiliśmy na te wszystkie choroby i to też trzeba zrobić odpowiednio wcześniej, bo na przykład niektóre szczepionki musisz przyjąć w dwóch dawkach 30 dni przed wylotem. Więc rozpisanie tego w szczegółach i zrobienie tego na spokojnie, nagle się okazuje, że da się bez problemu, nie?
Pięknie. Paweł, czy przed wyjazdem wyobrażałeś sobie ten rejon świata nieco inaczej? Czy wręcz przeciwnie, realia panujące nie były dalekie od wyobrażenia o Tajlandii?
Zbierałem informacje o Tajlandii i miałem tam znajomych już. I oni mi mówili, Paweł, Tajlandia nie odbiega dużo od Europy. Naprawdę nie masz się czym przejmować. Tu jest wszystko rozwinięte, to jest tylko taki stereotyp, że to jest Azja, która jest zacofana, nie? Więc, ale to wiedziałem tylko z jakiejś tam relacji, nie? Jak nie ukrywam, jak przylecieliśmy do Bangkoku, jak zobaczyłem, wiesz, na powietrzne linie metra, system cały, Bangkok pięknie jest rozwinięty, niczego tam nie brakuje, no ale Bangkok to jest tak jak mówienie, wiesz, o Warszawie albo o Moskwie, nie? To jest stolica. Ale potem jak już jedziesz w inne regiony, no to jest mniej więcej czasem taka różnica jak między Warszawą a polskimi Bieszczadami, nie? Do tej pory BBC lubi sobie jakąś babcię z kozą wyłowić w polskich Bieszczadach i powiedzieć, że tak Polska wygląda, nie? No więc...
Dokładnie.
I rozpadający się płot z drewna, nie? I powiedzieć, że to taka Polska, nie? Zaściankowa. No i mniej więcej z Tajlandią można tak samo zrobić, nie? Można wyjąć piękne, nowoczesne budynki, które po prostu Warszawa to się przy nich chowa, a z drugiej strony można znaleźć pola, gdzie wiesz, no krótko mówiąc, chłop ciągnie bronę po polu, nie? Sam, albo z krową. I to jest normalne, że nie mamy jednorodnej gospodarki nigdzie, nawet w obrębie kraju, a co dopiero mówić o Azji, czy o jakimś makroregionie, nie? Natomiast na pewno Tajlandia mnie zaskoczyła tym, że tam cała infrastruktura i informatyczna, i drogowa jest super rozwinięta, nie? Nie masz problemu z telefonią, nie masz problemu z internetem, nie masz problemu z dotarciem gdziekolwiek. Powiedziałbym, że drogi są lepsze niż u nas w Polsce i byłem w szoku. Sklepy i banki działają łącznie z niedzielami, ponieważ tam jest buddyzm i tam nie ma czegoś takiego jak niedziela, tylko buddyjskie święta są ruchome, uzależnione od faz księżyca tak naprawdę. I nie masz problemu z dostępnością tak naprawdę do niczego, nie?
Czyli po prostu normalny, piękny kawałek świata.
Tak. Naprawdę jedziesz, ludzie są uprzejmi, niczego ci nie brakuje, w sensie mówię, nie masz tak, że nagle, nie wiem, nie możesz się do banku dostać, albo gdzieś zadzwonić, albo coś znaleźć. Idziesz na plażę, wszystko możesz kupić. Naprawdę nie powiedziałbym, że nie wiem, polskie morze odbiega od standardów w Tajlandii, poza tym, że w Tajlandii jest cały czas ciepło, tak?
No właśnie, jak pogoda jest. Wy byliście w okresie wiosennym w Tajlandii.
No zimowym, tak? Właśnie, bo tam byliśmy listopad, grudzień, styczeń, luty, nie?
Tak. Pawle, ja mam takie pytanie, czy mogę ci je zadać? Po pierwsze, bo jest to dla mnie istotne. Po co był ten wyjazd tak naprawdę i jakie zmiany wniósł w życie twoje i twojej rodziny?
Wiesz, celem wyjazdu takim nadrzędnym poza tym, że chciałem oczywiście zwiedzić świat i zobaczyć, bo nigdy nie byłem w Azji w ogóle, nie byłem, przepraszam, w Kazachstanie, nie byłem w Tajlandii, ani gdzieś dalej. Cel był główny taki, zostawić wszystko i dać się ponieść życiu bez wpływu na to, co się wydarzy. Czyli zostawić biznesy, zostawić znajomych, zostawić rodziny i pojechać tam przeżyć życie takim, jakim ono jest, jednocześnie nie mając kontroli nad niczym innym, bo gdyż nie możesz wrócić nagle z Tajlandii, jak się coś wydarzy. Nie możesz przyjechać, nie wiem, ratować firmy, coś robić i tak dalej, nie? Czyli nam maksymalnie odpuścić. My pracowaliśmy z Tajlandii zdalnie, natomiast to był główny cel, czyli pojechać, pożyć, pobyć razem, spędzić czas z dziećmi, pocieszyć się tym życiem, gdy ono trwa i mamy na nie siłę. I tyle tak naprawdę, nie?
Które z przeżytych doświadczeń w Tajlandii pozwoliło spojrzeć tobie nieco inaczej na świat?
Wiesz co? Jest ich kilka, natomiast największe wrażenie na mnie robiło to, że Tajowie na wyspie Koh Chang, na której byliśmy, oni cały czas się uśmiechali, jakby żyli chwilą. Nie posiadali dużo rzeczy. Czasem żyli bardzo skromnie, w chatkach, czasem w domach. Ale oni się cieszyli wszystkim, co mieli. Potrafili przyjechać autem, rozłożyć koc przy drodze, wyciągnąć jakieś jedzenie, krewetki, curry i nagle zacząć się bawić, tańczyć i robić sobie piknik, gdzie się chce. I to było dla mnie takie doświadczenie, że dla nich nie miało znaczenia te wszystkie rzeczy. Oczywiście też potrzebują rzeczy materialnych, ale jakby one były wtórne. I druga rzecz jest taka, że oni są biedniejsi niż my. Mówię tam o tych regionach, już nie wspomnę o Kambodży, gdzie żyje się za dolara dziennie. I naprawdę nie potrzebują tego wszystkiego, żeby być szczęśliwym. Podsumowaniem zresztą tego doświadczenia było to, że jak wróciliśmy z Tajlandii do domu, który mamy pod Krakowem, który nie jest willą, ma 150 metrów kwadratowych, 6 pokoi. Też nie jest co prawda mały. To moje dzieci wchodząc do domu popatrzyły i powiedziały: tato, jacy my jesteśmy bogaci i sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy. I to jest takie podsumowanie i docenienie tego wszystkiego, co mamy.
Pięknie, czyli ciekawa lekcja, także... Także dla całej rodziny chyba tak naprawdę, bo też sądzę, że bardzo się zbliżyliście też przez ten czas przebywania w Tajlandii, ponieważ każdy dzień razem i tak naprawdę no, minimalnej ilości tych obowiązków codziennych, które zabierały wam czas. Mówię tutaj o pracy, o rzeczach na ostrzu noża, które trzeba załatwić tu i teraz, i nie było spychania tych kwestii najważniejszych na później, tak?
Tak, my wiele rzeczy tam nie robiliśmy, które robimy w Polsce, na przykład nie gotowaliśmy jedzenia, nie? Prawie w ogóle, bo jedzenie, które jesz, tajskie street foody są znane na cały świat i wiesz, możesz pójść zjeść za parę złotych fajne curry albo owoca i nie gotujesz, nie? Również na przykład nie praliśmy i nie prasowaliśmy, co ciekawe, nie? Bo jak chodzisz w trzech t-shirtach na krzyż, a wiem, powiem ci szczerze, nie? Kilogram prania z prasowaniem tam kosztuje 3,50.
No właśnie.
Na złotówki, właśnie, nie?
To jest... Właśnie pracuję z kolegą Anglikiem w chwili obecnej, on przebywał w Indiach przez ostatnie pół roku i opowiadał mi, że tam naprawdę naprawdę jest bardzo, ale to bardzo tanio i pewnych rzeczy to nie chodzi o to, że nie można zrobić samemu, ale po prostu się naprawdę nie opłaca tracić czasu, a jednocześnie daje się zarobić innym ludziom, którzy akurat się w tym specjalizują. Tak,
tak jest. Nie, no, przepraszam.
I to wydaje mi się, że to jest piękne, ponieważ to z dwóch stron ma obopólne korzyści, tak? Jakby na to nie spojrzeć. Jedni, w tym wypadku wy mieliście trochę więcej czasu, nie musieliście zajmować się tym wszystkim, a przy okazji ktoś był zachwycony, bo mógł zarobić dodatkowe pieniądze, ale fajnie, super.
Tak. My mieliśmy taką... Nie, oni się wręcz cieszyli, jak my tam przyjeżdżaliśmy, bo ja brałem dziewczyny na przykład na skuter, bo tam nie ma takiego czegoś jak u nas, że nie możesz na skuterze wieźć więcej niż jednej osoby. My potrafiliśmy się w piątkę na jeden skuter zmieścić, nie? To jak mi się uda, to ci pokażę zdjęcia, nie wiem, czy do podcastu je dodajesz, czy nie, to gdzieś ci je takie pokażę zdjęcie. No to jak brałem dwie dziewczynki sobie na skuter i pranie, to wiesz, Tajowie są bardzo otwarci, nie? Wiesz, potrafiliśmy zawieźć pranie i dziewczynki się bawiły z ich dziećmi w międzyczasie, nie?
No, pięknie. Ja chciałbym zaznaczyć także, że wszystkie linki do twojej strony internetowej i tego, czym się zajmujesz oraz zdjęcia z Tajlandii, o których rozmawialiśmy, będą umieszczone pod podcastem. Może zdjęcia będą umieszczone na mojej stronie. Zrobimy w ten sposób. W opisie do podcastu umieścimy linki do Pawła strony internetowej, gdzie będziesz mógł spokojnie się skontaktować z Pawłem, poznać Pawła trochę bliżej. Na czym mi bardzo zależy. Paweł, powiedziałeś nam pięknie, jak wygląda Tajlandia od środka. Opowiadałeś o Bangkoku i o życiu na prowincji, ale Tajlandia to przecież także buddyzm i w Europie wydaje mi się, że mamy wielkie wyobrażenie buddyzmu i wielkiego uduchowienia. Jesteś w stanie opowiedzieć trochę więcej na temat tego, jak wygląda codzienność z buddyzmem, ponieważ wydaje mi się, że jest ona bardziej naturalna, niż my sobie wyobrażamy to w Europie.
Co, to jest bardzo ciekawe pytanie, gdyż jak wyjeżdżałem rok temu, to byłem dokładnie po zakończeniu kursu mindfulness i medytacji. Byłem absolutnie przekonany, że jak wyląduję w Tajlandii, to połowa mojego życia będzie polegała na medytacji, spokoju i odwiedzaniu buddyjskich kapliczek. I tutaj rzeczywistość rozjechała się z oczekiwaniami. Oczywiście w Tajlandii jest dużo świątyń, ale powiedziałbym, jest ich mniej niż w Polsce kościołów. Jest Tajlandia, że tak powiem, zdominowana przez buddyzm, bo na przykład pamiętam swojego czasu dyskusję, czy w polskiej szkole można powiesić krzyże, albo nawet już nawet gdzieś tam o choinki, a przed każdą szkołą w Tajlandii jest kapliczka Buddy. I to w ogóle nie podlega dyskusji. I za wytatuowanie sobie na przykład Buddy można iść do więzienia, gdyż wizerunku nie można naruszać. To jest jedna strona. Ale jest też druga strona, którą bym porównał do tego, co się mówi, że Polska jest katolicka, nie? I tak naprawdę wychodzisz na ulicę i nie widzisz tego katolicyzmu w codzienności, nie? I tak samo wygląda buddyzm w Tajlandii. Ty nie widzisz tego buddyzmu na co dzień. Widać gdzieś jakieś symbole czasem w sklepach, ale ci ludzie normalnie żyją i funkcjonują bez tej religii, nie? Jak czasem pytałem ludzi, czy oni gdzieś medytują, to mówią czasami. Ciężko mi było, nie ukrywam, ja nie znalazłem w ogóle na całym Koczang jakiegoś miejsca nawet, gdzie ludzie by się zbierali na medytację. Oni czasem przychodzili do świątyni i nie było żadnego mindfulness, medytacji, uduchowienia, a sami Tajowie, przynajmniej ci, z którymi miałem do czynienia na Koczang, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że Koczang to jest taka wyspa, jakby to powiedzieć, jakbyś z chłopów zrobił nagle centrum turystyczne, nie? Czyli to nie ma tam jakiegoś wysokiego wykształcenia i tak dalej, tylko to jest biznes, turystyka i rolnictwo.
Czyli taka agroturystyka, można powiedzieć. Gdzieś ludzie, którzy mają... No nie wiem, jak to ująć.
Turystyka już, nie? Tam są całe kurorty nad morzem. Natomiast chodzi o to, że ci Tajowie żyją z dzierżawy tego gruntu, natomiast ja tej religijności prawie, że nie widziałem tam, nie? Nawet jak poszedłem sobie do buddyjskiej świątyni, to też ci podeślę zdjęcie, ale mnich buddyjski, który na mnie patrzył, popalając sobie papierosa i równocześnie zamiatając, no po prostu, wiesz, zrobiłem sobie zdjęcie, bo ten mnich mi przypominał takiego wilka z bajki Wilki Zając, który stał z takim papierosem i na mnie patrzył. I to mi się tak strasznie rozjeżdżało z tą wizją, wiesz, mnichów, którzy są, wiesz, uduchowieni i tak dalej. Natomiast ma buddyzm wpływ na, to, na ich życie, natomiast to nie jest taki wpływ, jakby to powiedzieć, fundamentalny, nie? Że oni na każdym kroku i w ogóle. Co ciekawe, bo Tajlandia ma, północna Tajlandia jest bardziej buddyjska, a południowa jest muzułmańska. I oni bez problemu łączą te wszystkie religie. Ja się nawet śmiałem, bo z takich kwestii rozwojowych zawsze, kiedy jest nowy rok w Polsce, to wiesz, to wszystkie postanowienia, potem mamy jakiś tam Blue Monday, kiedy są samobójstwa po 7 dniach, czy tam po iluś. A w Tajlandii masz nowy rok 4 razy do roku. Bo masz nowy rok chrześcijański, potem masz, znaczy katolicki, potem masz w okolicach 7 stycznia prawosławny, potem masz w okolicach kwietnia masz buddyjski nowy rok, a w wakacje masz muzułmański nowy rok, nie? Więc możesz sobie 4 razy w roku robić postanowienia.
Czyli można stwierdzić, że buddyzm jest w Tajlandii bardziej... Mi się wydaje, że to korzeń, tak? Korzeń zachowań, tak? Jakiegoś kodeksu, tak. Więc nie jest jakąś taką religią stricte, ale jest sposobem na życie, filozofią życia.
Tak. Jest też religią, bo jest dużo... chodzą kobiety i mężczyźni do świątyni i słuchają wykładów mnichów buddyjskich. I to jest widoczne i słyszalne. Co jest bardzo przyjemne, no to ten buddyzm, on jest, to jest w ogóle nieagresywna religia, nie? Możesz wejść do świątyni. Oczywiście możesz się spotkać z oburzeniem, jak naruszysz jakieś standardy, ale no nikt cię nie ukamieniuje, ani nic złego nie zrobi, nie? I on wpływa na tą otwartość ludzi, nie? Tak bym powiedział. Natomiast nie jest on jakiś taki wywierający, dominujący wpływ na ich życie, nie?
Fajnie.
Bardziej czymś, co towarzyszy ci w życiu, niż wytycza ścieżki. O, tak bym to ujął.
Aha, czyli... Pięknie to ująłeś, ponieważ my mamy jakiś tutaj dekalog, który jest jakimś pewnego rodzaju nakazem, a buddyzm jest pewnego rodzaju sugestią. Co robić, po prostu co robić, żeby żyć szczęśliwie, tak?
Tak. Co ciekawe, jak jeszcze mogę dodać, jeżeli popatrzyłbyś na historię tak naprawdę buddyzmu, albo może same to świątynie buddyjskie w swoich korzeniach i pierwotnie, to były miejsca, gdzie uczono i leczono. Czyli nie miały, mnisi byli przede wszystkim nauczycielami i lekarzami, a dopiero potem duchowymi przewodnikami. I to jest ciekawe. Więc postawienie przez jakiegokolwiek władcy świątyni buddyjskiej miało przede wszystkim cel podniesienie jakości życia w danym miejscu przez podniesienie edukacji i dostęp do higieny, do lekarzy. I mnisi byli na początku właśnie tym, czyli nauczycielami i lekarzami, a nie przewodnikami duchowymi, nie?
Piękne rozgraniczenie. Zgoła odmienne od tego, co nam się serwuje, nie, tak sądzę. Paweł, Tajlandia, odhaczona, zrobione, piękne doświadczenie. Jakie miejsce chciałbyś odwiedzić następnym razem?
Co? Szczerze mówiąc, mieliśmy plan w tym roku na Kolumbię.
Pięknie.
Lub
no,
na...
wiemy.
Bo to były dwa pomysły. Niestety wiemy, że loty są mocno ograniczone.
Zgadza się.
Więc nic z tych miejsc raczej nie nastąpi. Natomiast to nie znaczy, że nie nastąpią w przyszłości.
Zgadza się, ponieważ wszystko, co na tym świecie jest, co ma swój początek, ma też swój koniec i jestem pewien, że ta sytuacja, która jest obecnie, też niedługo znajdzie swój koniec i już można wykorzystać przecież ten czas na to, żeby zaplanować sobie coś na przyszłość, tak? Może nie na tą najbliższą, ale na tych, na przykład za 2-3 lata, powiedzmy.
Dokładnie tak. Jak mówię, u nas będzie albo Kolumbia, albo Indie. Myśleliśmy jeszcze też o Wietnamie. Mnie Azja ciągnie, powiem szczerze. Natomiast w Kolumbii mnie ciągnie gorąco krwistość latynosów i wiesz, tańce na ulicach, więc...
Czym dla Pawła Nowakiewicza jest wyobraźnia?
Dla Pawła Nowakiewicza wyobraźnia jest możliwością tworzenia nowych światów i nie zawsze wcielania ich w życie, bo też nie chodzi o to, że trzeba je urealniać, tylko czasem można sobie w tej wyobraźni pobyć, pomieszkać i być może wykreować coś nowego, co się przeniesie potem na realność. Więc wyobraźnia to naprawdę nieskończona ilość możliwości i pomysłów, którą możemy stworzyć lub pozwolić, żeby się stworzyły w nas.
Pięknie. I sądzę, że tym właśnie miłym akcentem będziemy powoli kończyć ten nasz podcast. Ja ze swojej strony naprawdę dziękuję i sprawiłeś mi wielką radość tym, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną o Tajlandii. Oczywiście liczę, że takiż czas zdasz nam kolejną relację z jakiejś fascynującej podróży, a na chwilę obecną Pawle, z całego serca dziękuję Tobie i z całego serca również życzę Tobie i Twoim bliskim jak najlepiej i wszystkiego co dobre, dużo zdrowia, no i przede wszystkim szerokich horyzontów, tak?
Ja również Ci, Łukasz, bardzo dziękuję, zwłaszcza, że nie ukrywam, że jest to mój pierwszy podcast w życiu. Zawsze się starałem słuchać, a nie mówić.
Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie linki do podcastu, a także informacje o działalności Pawła znajdziecie w opisie pod podcastem. Jeśli podoba ci się treść, obserwuj mnie w mediach społecznościowych, powiedz o podcaście znajomym, zostaw komentarz lub po prostu napisz do mnie. Chętnie nagram odcinek o tym, co ciebie interesuje. Panie Pawle, raz jeszcze wszystkiego dobrego. Zbliżają się święta. Wszystkiego dobrego
nawzajem,
w tym najbliższym
dziękuję.
Czasie. Ja dziękuję, cześć.
Zapraszam i do podcastu, i do treści social mediowych. Wszystkiego najlepszego.